Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam gorąco serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Szkody zdrowotne, trudności wychowawcze, dzieci, rodziców pijących alkohol. To temat naszego dzisiejszego spotkania. Audycja ma charakter jak zawsze edukacyjny, wychowawczy, zwłaszcza, że jesteśmy na programie wtorkowym, który ma wymiar ten właśnie taki familijny, rodzinny. A naszym gościem doktor nauk medycznych Krzysztof Liszcz, psychiatra. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Panie doktorze, zanim o tych szkodach zdrowotnych dzieci, trudnościach wychowawczych dzieci, rodziców pijących alkohol, to pierwsze pytanie. Dlaczego rodziców pijących alkohol, a nie nadużywających alkoholu? Myślę, że wiele osób sobie zadaje takie pytanie i mówi, no to przesadzili w telewizji Trwami, w Radiu Maryja, mówiąc, że pijących, a nie nadużywających, bo przecież to dwie różne sprawy.
Myślę, że taką pierwszą perspektywą, która pomoże nam obronić tą tezę, że chodzi o pijących, a nie tylko nadużywających, to jest teza, która mówi, że trudno osobie pijącej ocenić, czy jest już osobą nadużywającą. I używanie wtedy poglądu o nadużywaniu będzie powodowało, że będzie pewna względność istniała. Każdy będzie swoje nadużywanie rozpoznawał nieco w innym momencie swojego picia. Trzeba by tutaj powiedzieć może, jakie są biologiczne kryteria ilościowe między piciem a nadużywaniem. I tutaj pierwsze kryterium jest związane z ilością, drugie z częstotliwością, trzecie z rodzajem alkoholu, a czwarte, o dziwo ktoś powie, z płcią. Otóż wiadomo, że organizm męski i organizm kobiecy różnią się zasadniczo nie tylko w sposobie, w modelu picia, ale także w sposobie radzenia sobie, czyli metabolizowania alkoholu. Tutaj można powiedzieć, że odpowiednik dawki wypitego alkoholu u kobiety zawsze będzie związany z przyjęciem mniejszej ilości niż przez mężczyznę. Czyli można powiedzieć, że kobieta będzie osiągała te same skutki negatywne, te same następstwa, te same szkody, co mężczyzna przy znacznie mniejszej dawce, rzadziej wypijanej i te szkody będą rozleglejsze. Jednym słowem, organizm kobiety jest w większym stopniu podatny na szkody alkoholowe, także organizm kobiety będącej w ciąży, a więc także organizm dziecka. Ten wskaźnik można by nawet określić jakimś współczynnikiem. Oto jeśli mężczyzna może bez specjalnie, tak się uważa, wypić obecnie około 20 porcji standardowych w tygodniu. Co to jest porcja standardowa? To jest kieliszek wódki albo lampka wina, albo szklanka piwa. To o ile dla mężczyzny ta ilość wynosi około 20 i więcej, to w przypadku kobiet mówi się, że ona powinna być, ta ilość dopuszczalna, trzykrotnie mniejsza, czyli około 7 jednostek. Próbowano określić, czy w okresie ciąży jest na przykład możliwe wypijanie jakiejś ilości alkoholu i tutaj poglądy współczesne są już na tyle jasne, że wiadomo z nich, że w zasadzie każda ilość alkoholu wypijana w ciąży niesie ryzyko, no ale w niektórych krajach przyjmuje się, że może to być do 5 jednostek standardowych w tygodniu. Czyli co ciekawe, te jednostki są obudowane takim można powiedzieć, taką technologią użycia, mianowicie nie wolno wypić więcej niż 3 jednostki jednego dnia. Zawsze 2 dni w tygodniu muszą być wolne od picia i najlepiej jakby te jednostki były rozłożone po jednej przez 5 dni. No ale to jest takie trochę działanie, bym powiedział, księgowe. Trudno upilnować tego typu zasady, będąc w wirze, nie wiem, napięcia, zabawy, imprez. Rzadko ktoś z kalkulatorem to ogląda, a jest teraz taka tendencja, żeby to kalkulować jednak i wiedzieć, czy ja przekraczam barierę, statystyczną barierę picia ryzykownego, czy nie. No więc pierwsze to jest, czy nadużywasz, czy jeszcze tylko pijesz, więc można być jeszcze kryterium jakościowe. Jeśli nadużywasz, to znaczy, że ponosisz już jakieś straty zdrowotne, zawodowe, w swoich zainteresowaniach, w relacjach z ludźmi. Nadużywanie to coś, co dodaje do samego picia jakieś konsekwencje negatywne, tak to bym widział. Jedni mogą mieć te konsekwencje przy już niewielkich dawkach alkoholu, inni nie mają ich przy stosunkowo wielkich. Na przykład można nie używać alkoholu nagminnie i wiele, ale pewnego dnia po alkoholu poprowadzić pojazd i spowodować wypadek drogowy. I mimo, że ktoś nie nadużywa, to tego dnia wypił i doszło do spiętrzenia, na przykład zmęczenia, wysiłku, sytuacji wyjątkowej na drodze i oto pojawiła się strata, która spowoduje, że jego picie stało się piciem o cechach nadużycia, czyli niosącym szkody.
Panie doktorze, już mamy, myślę, w miarę jasno wyjaśnione to, co znaczy pijący, a nadużywający. Chociaż to taki sposób księgowy, no ale myślę, że współczesny człowiek lubi liczyć nie tylko kalorie, ale również liczyć to, ile może wypić alkoholu. I to w sposób właśnie taki do grama, czyli do tej jednostki. Bierzemy tu pod uwagę ilość, częstotliwość, rodzaj, płeć.
I jeszcze osobniczo, indywidualne tempo spalania alkoholu. Kierowca powinien na przykład wiedzieć, że czy jego organizm spala 6 gramów na godzinę, czy 4 gramy na godzinę, czy 3 gramy na godzinę, bo wtedy, używając alkoholu z dnia poprzedniego, może znakomicie wiedzieć, o której godzinie dopuszczany jest, by usiadł za kółkiem. Najczęściej ten czas jest o wiele późniejszy, niż nam się wydaje. Nam się wydaje, że to 4 godziny, 5 godzin, 6, a tu okazuje się, że nawet 24 godziny po takim przeciętnym użyciu będą wykrywalne ślady alkoholu. Jeśli nawet nie do alkoholu, to będzie też krążyła w organizmie druga substancja, aldehyd octowy, która także niesie ograniczenia dla sprawności psychofizycznej na przykład.
Panie doktorze, mówią też, że tusza, waga człowieka ma wiele wspólnego z...
No ma, waga o tyle ma wspólnego, że ten alkohol spożyty, jakby on się rozkłada w objętości organizmu, więc osoby szczupłe będą uzyskiwały większe skondensowanie w promilach alkoholu w jednostce objętościowej powietrza czy krwi niż osoby o większej wadze. Podobnie jest z kobietami. Kobiety, organizm ma większy stopień obecności tłuszczu. To nie w sensie, że kobiety są grubsze, tylko proporcje tłuszczu są większe. W związku z tym alkohol się jakby rozpuszcza w mniejszej ilości płynu ustrojowego, czyli wody. I wtedy stężenie może być 15-20% wyższe niż u mężczyzny przy tej samej wypijanej dawce.
Zostawmy te sprawy, bo to są sprawy tak woli przypomnienia tylko i wyłącznie. Każdy z nas powinien je dobrze znać, a zwłaszcza poznać swój organizm w tym względzie. No, najlepiej nie pić w ogóle, jak zapewne się za chwileczkę o tym dowiemy. Ale mamy temat szkody zdrowotne i trudności wychowawcze dzieci rodziców pijących alkohol. I teraz mamy rodziców pijących alkohol i rozpocznijmy od szkód zdrowotnych dla dzieci rodziców, które piją alkohol. I czy chodzi o te szkody zdrowotne, gdy dziecko już ma lat 10 i widzi rodziców pijących, czy może bardziej chodzi o te szkody wynikające z tego, że rodzice piją alkohol, dochodzi do poczęcia, początku życia człowieka i wtedy chodzi o taki rodzaj picia i szkód. Proszę o wyjaśnienie.
Wydaje się, że ten termin szkody zdrowotne należy rozciągnąć i jego związki z piciem nie tylko na okres stawania się rodzicami, czy już bycia rodzicami, ale na całą historię rozwoju danej pary, która kiedyś będzie rodzicami. Otóż okazuje się na badaniach, na modelach zwierzęcych, że znaczenie ma nie tylko fakt picia w związku z koncepcją, w związku z poczęciem dziecka, a potem z trwaniem ciąży, ale też jakby historia alkoholowa rodziców, zanim staną się rodzicami, czyli wiek inicjacji alkoholowej i liczba lat używania alkoholu, także używania z przekraczaniem progu trzeźwości, czyli z upijaniem się. I tutaj widać wyraźnie, że jeśli rodzice mają za sobą długą historię w związku z alkoholem, to ryzyko wystąpienia szkód związanych z piciem w ciąży, czy potem w trakcie wychowywania dziecka, jest o wiele większe. Czyli nie tylko okres rodzicielstwa, ale też przygotowania do rodzicielstwa ma znaczenie.
Czyli panie doktorze, to co Kościół proponuje bardzo często w swojej pedagogice i wychowywaniu dzieci, młodzieży, by z okazji pierwszej Komunii Świętej składać przysięgę niespożywania alkoholu do 18 roku życia, czyli wstrzymanie się z inicjacją alkoholową do 18 roku życia, jest ze wszech miar wskazaniem dobrym nie tylko ze względów religijnych, ale również ze względów zdrowotnych, nie tylko tego dziecka, młodzieńca, osoby dorosłej, ale również ze względu na przyszłe rodzicielstwo.
To myślę, że oczywiście Kościół i nauka społeczna ma głęboko rację. To jest program minimum do tego 18 roku życia. No ale regulacje państwowe biegną w tym samym kierunku. Podawanie, sprzedaż, udostępnianie, no traktowane są jako przestępstwo. Szkoda tego, że niewielu z nas, także dystrybutorów alkoholu czy rodziców, o tym pamięta, a także starszych kolegów, którzy często, można być, kupują alkohol kolegom młodszym czy koleżankom, w ten sposób łamiąc i tworząc taką przestrzeń, taką, można powiedzieć, szarą strefę do tego, żeby ta ustawa była łamana, a ta przysięga, no, wiarołomna, prawda, jeśli do niej już doszło. Stąd no, ta postawa, by rodzice także nie prezentowali nadużywania alkoholu, czy okresowo prezentowali pełną abstynencję lub zupełnie, oczywiście będzie pomocna.
Czy można bezpośrednio wskazać jakieś szkody zdrowotne dla dziecka osób, które spożywają alkohol i stają się rodzicami, bądź tymi rodzicami są? Czy są to konkretne schorzenia, konkretne słabości?
Więc tutaj te szkody zdrowotne są bardzo rozległe i rozłożone na całość, na całe życie dziecka, a także na funkcjonowanie rodziców. Można to sobie wyobrazić w ten sposób, że ten okres przed zostaniem rodzicami i używanie alkoholu w tym okresie intensywne powoduje, że komórki płciowe i żeńskie i męskie, one są, można powiedzieć, impregnowane alkoholem bardzo długo, szczególnie żeńskie, bo wiemy, że te elementy, gamety żeńskie, one towarzyszą kobiecie już od okresu jej urodzenia. One są zdeponowane w jajnikach i te komórki w jajniku, dojrzewając systematycznie i będąc wydalanymi, kiedy są niezapłodnione, one bez przerwy mogą w tej kąpieli alkoholowej być zawieszone. Ale to samo dotyczy spermatogeneza, więc kondycji plemnika. Badania pokazały, także profesor Sadowski, która tutaj gościła, że przewlekłe, intensywne picie obojga rodziców niesie największe szkody. Nie zawężajmy tylko do picia mam, do picia matek. Poza tym picie męskie, ono ma też, czy nie picie męskie, ma to znaczenie, że mężczyzna, jeśli abstynencją towarzyszy przyszłej matce, swojej żonie, to on tworzy też taką przestrzeń bezpieczeństwa, można powiedzieć, towarzyszy jej, w tym jej postanowieniu, tworząc też lepsze ramy do przyjęcia dziecka, do oczekiwania na dziecko. Nie tylko sama przyszła mama nie pije, ale też ojciec dziecka powinien być tutaj solidarny. Ale niewątpliwie najbardziej intensywne szkody dotyczą picia przez samą matkę i to zależnie od tego, w jakim okresie ciąży, jak intensywnie one będą zróżnicowane. Te najbardziej ciężkie szkody, najbardziej rozległe, bo to mogą być takie, że dochodzi do często niejasnego, ale jednak samoistnego poronienia, czyli alkohol jest środkiem wczesnoporonnym, to takiej ludowej pseudomedycynie od dawna znanym, czy takim, powiedzmy, no, takim tradycyjnym i nihilistycznym podejściu, kiedy traktowano właśnie nadużycie alkoholu jako sposób regulacji tego problemu, tak, czyli po prostu pozbycia się ciąży. To bolesne, ale prawdziwe. A drugie, jeśli już dojdzie do przeżycia tej ekspozycji alkoholowej, no to dziecko może się rodzić z zespołem wrodzonych wad wszystkich układów, od nerwowego przez krążeniowy, kostnostawowy, moczowy, immunologiczny, endokrynologiczny. Także te szkody są bardzo rozległe, a specyficzną szkodą, która w pewnym sensie jest pomocna, ponieważ pomaga w rozpoznawaniu tych strat, są pewne unikalne zmiany w budowie ciała, które są obserwowane u tych dzieci, szczególnie w postaci tak zwanych dysmorfii twarzy, więc specyficznego układu szpar powiekowych, układu rynienki podnosowej, górnej wargi, położenia uszu, położenia wirów tak zwanych włosowych. To jest kilkadziesiąt objawów, które medycyna zna i które powodują, że możemy je rozpoznając pomyśleć o głównej szkodzie, a główna szkoda w tych wszystkich następstwach to jest uszkodzenie układu nerwowego, czyli uszkodzenie mózgu. Więc mamy wrodzoną poalkoholową encefalopatię, czyli mamy dziecko z zadatkami na kłopoty rozwojowe, edukacyjne, wychowawcze.
Szkody zdrowotne i trudności wychowawcze dzieci rodziców pijących alkohol to temat naszego spotkania. Doktor nauk medycznych Krzysztof Liszcz, psychiatra, jest naszym Państwa gościem. Do tematu wrócimy po krótkiej przerwie. Myślę, że to też dobry czas, by zachęcić naszych bliskich znajomych, do kogoś zatelefonować i powiedzieć, że takie tematy są poruszane na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam, bo jak słyszymy, te szkody zdrowotne są widoczne i wprawny lekarz jest w stanie zauważyć, że dziecko zostało poczęte przez rodziców pijących alkohol, nie tylko nadużywających. Bardzo gorąco dziękuję za tę część. Za chwileczkę kolejna. Zapraszam Państwa.
Thank you.
Nauk medycznych, Krzysztof Liszcz, psychiatra naszym i Państwa gościem. Szkody zdrowotne i trudności wychowawcze dzieci rodziców pijących alkohol to temat naszego spotkania. Panie doktorze, o szkodach zdrowotnych już usłyszeliśmy. Czy możemy poznać nazwy tych szkód zdrowotnych, czyli konkretnych schorzeń?
Współcześnie uważa się, że jeśli dziecko przejawia jakieś trudności zdrowotne, wychowawcze, edukacyjne, a w wywiadzie mądrze zebranym mamy fakt używania alkoholu, upijania się przez rodziców, szczególnie przez mamę, ale i przez ojca, to nie powinniśmy tego, co się z dzieckiem dzieje, opisywać w kategoriach innych schorzeń czy innych zaburzeń, a uwzględniać ten alkoholowy czynnik szkodliwy, teratogenny, czyli niosący zmianę. I tę grupę zaburzeń nazywamy spektrum poalkoholowych zaburzeń płodu. To jest termin angielski FASD, Fetal Alcohol Spectrum Disorder. I to jest worek, jakby takie rozpoznanie parasolowe, taki kocioł, w którym mamy różne inne, bardziej specyficzne zaburzenia, a centralnym i najbardziej ciężkim zaburzeniem jest płodowy zespół alkoholowy, który składa się z takich czterech elementów. Nisko rosłości i małej wagi przedurodzeniowej, okołourodzeniowej i potem w czasie życia, czyli niższe i lżejsze, małogłowia przedurodzeniowego, okołourodzeniowego i potem przez całe życie, specyficznych cech w budowie twarzy zwanych dysmorfiami i zaburzeń funkcjonowania neurobehawioralnego, czyli w zakresie emocji, czynności poznawczych, pamięci, no, funkcjonowania społecznego. Uważa się, że współcześnie w Europie i w świecie około 1% dzieci rodzi się z tymi zaburzeniami, około 1%. To nie jest mała grupa, jeśli przyjmiemy, że średnio w Polsce rodzi się 350 tysięcy dzieci, to mamy 3,5 tysiąca dzieci rocznie, które są dotknięte Fetal Alcohol Spectrum Disorder. Te osoby najczęściej nie są rozpoznawane jako osoby zaburzone, chyba że skala trudności jest tak ogromna, że wzbudza niepokój rodziców, trwogę nauczycieli, wątpliwości członków rodziny, czy także wątpliwości rówieśników. Te osoby mają specyficzne rysy postępowania, nie tylko wyglądu, ale też funkcjonowania. Najczęściej funkcjonują mało optymalnie. Ale nie tylko szkody związane z piciem rodziców mają znaczenie dla tego, co się z dzieckiem dalej dzieje, ale także to, czy rodzice pijąc sprawują swoje czynności opiekuńczo-wychowawcze efektywnie, czy też na przykład używają systemu wychowawczego typu kija i marchewki, szczególnie jak się marchewka skończy, używają przemocy. I my tutaj słyszymy w mediach często: mama piła, dziecko miało poziom alkoholu, albo mama piła, zaniedbała, pozostawiła, zgubiła, a więc alkohol u rodziców jako czynnik wikłający w sprawowaniu opieki. I my słyszymy o tym, że kilka tysięcy dzieci rocznie trafia w tym kraju do rodzicielstwa zastępczego, dlatego że właśnie rodzice są niewydolni wychowawczo, a w tej niewydolności nadużywanie alkoholu pełni no, wiodącą rolę. Dlatego alkohol jest czynnikiem rozbijającym rodzinę. Picie alkoholu przez tatę i przez mamę niszczy nie tylko relacje z dzieckiem, ale powoduje, że oni są niebezpieczni dla dziecka. I przecież państwo i Kościół w tym obszarze ingeruje, na przykład Kościół tworząc i opiekując się świetlicami socjoterapeutycznymi, które wspomagają jakoś wychowawcze, czy dają bezpieczeństwo, a państwo interweniując i umieszczając te dzieci w środowiskach zastępczych, no powiedzmy też szczerze, rodzice niewydolni tracą dzieci także na rzecz rodzicielstwa adopcyjnego, czyli adopcja jako szansa dla dziecka. Pytanie, czy adopcja jest dobrem? Tak, ale budowanym na złu. Często mamy taki sentymentalny stosunek do adopcji, do zastępczego rodzicielstwa, ale tak naprawdę to przecież ilość adopcji pokazuje tylko ilość problemu. Na szczęście jest, prawda? Także to picie, na przykład picie alkoholu, a płacz dziecka. Kiedy dziecko płacze, mama pijąc alkohol może nie reagować na jego potrzeby. Albo reaguje w sposób zmienny. Kiedy mama trzeźwieje i jest na przykład w zespole abstynencyjnym rozdrażniona, prawda, ma ten opisywany w piosence tu pod białych mefo pokład statku, czyli ma ciężkiego kacza, może zirytowana używać przemocy, albo strofować dziecko, albo używać wobec tego dziecka sposobów działania, takich jak potrząsanie, bicie, poszturchiwanie, czy nie reagowanie na jego potrzeby. I dziecko wzrasta w poczuciu, że świat jest niebezpieczny, nieprzewidywalny, a mając śródciążową już ekspozycję alkoholową, może w życiu starszym, nastoletnim, sięgać po alkohol jako regulator dyskomfortu. Nauczyło się korzystać z alkoholu przy pomocy mamy, przeżyło tą ekspozycję, wzbudziło mechanizmy tolerowania alkoholu, żeby przeżyć i teraz ma lat kilkanaście, rodzice piją dalej, ono jest sfrustrowane, nie ma poczucia ważności, wartości, ma niskie osiągnięcia szkolne i zaczyna alkoholu używać jako regulatora emocji. I mówimy, w tej rodzinie dziedziczy się bieda, dziedziczy się alkoholizm. To jest prawda, dlatego że to pójdzie tworząc warunki nieadekwatnego radzenia sobie z życiem przez dzieci. Dzieci, wnuki i międzypokoleniowa bieda i międzypokoleniowy problem alkoholowy.
No, pozbawia pan wszelkich złudzeń, panie doktorze.
No, bardzo łatwo jest przerwać ten łańcuch, nieraz historycznie długo biegnący, przez przyjęcie pomocy, na przykład przyjęcie pomocy asystenta rodzinnego, rozpoczęcie leczenia odwykowego, uwierzenie, że ciąża bezalkoholowa niesie szansę nie tylko dziecku, ale i rodzicom, prawda? Bo tworzy warunki do zakochania się w sobie. No, trudno się zakochać w dziecku albo żeby ono się w tobie zakochało, kiedy alkohol i nietrzeźwość tworzy ze związku piekło, niestałości, nieprzewidywalności, no i biedy materialnej.
Panie doktorze, szkody zdrowotne i trudności wychowawcze dzieci rodziców pijących alkohol. Za chwileczkę poprosimy naszych telewidzów i radiosłuchaczy o pytania, spostrzeżenia. Początek audycji to było to rozróżnienie pijący, nadużywający i była mowa o dawkach. Co to jest bezpieczna dawka? Bo jedni mówią tak, inni mówią siak.
Uważano, że ponieważ zalecanie zupełnej abstynencji, na przykład w Wielkiej Brytanii, nie skutkowało niepiciem w ciąży, to badania pokazały, że może mała dawka do tych 5 jednostek standardowych. Ale są badania, które pokazują, że wypijanie tej małej dawki alkoholu, 5 jednostek w tygodniu, owszem, nie dawało tych ciężkich szkód, które opisywane jako spektrum poalkoholowych zaburzeń płodu, czy ten płodowy zespół alkoholowy, ale dawało takie bardziej dyskretne zaburzenie, które można by nazwać zespołem dziecka poirytowanego, czyli dziecka, które z trudnością znosi sytuację oczekiwania na przykład na nagrodę, oczekiwanie na działanie, które ma kłopoty z dokonywaniem wyborów, ma kłopoty ze znoszeniem przeciwności, stawianych granic, czyli to jest dziecko, które często tak popularnie się nazywa dzieckiem pobudzonym, niektórzy używają nawet słowa nieuprawnienie, z ADHD. Ono się nawet nieźle uczy, ona nawet ma niezłą pamięć, niezły rozwój intelektualny, ale ono nie ma satysfakcji z bycia z rówieśnikami i rodzicami, a oni nie mają satysfakcji z bycia z nim. Czyli można powiedzieć, dziecko łatwo podatne na zranienie, często dominujące w kontakcie, można powiedzieć, rządzące rodzicami i otoczeniem. Dla niego bezpieczeństwo oznacza sytuację ja kontroluję. A przecież tak życie nie biegnie, żebyśmy my mogli wszystko kontrolować. Musimy też przyjmować kontrolę innych, granice, zwyczaje, dekalog, no różne mamy uwarunkowania. Te dzieci mogą mieć z tym kłopot. To pokazały badania Heppera z Belfastu. Natomiast drugie badanie, znowu pani Kelly, pokazało, że małe dawki według niej mogą powodować, że dzieci są bardziej ruchliwe, uważne, odważne i mówią więcej. No myśmy tu z koleżanką dali tym badaniom pewną taką odpowiedź, która brzmiała tak. Te wnioski są przedwczesne. Robiono to badanie w 3 roku życia. Warto by powtórzyć je w 7, 10, 15 i 20 roku życia. Zobaczyć, czy te małe dawki w istocie, one spowodowały, że życie tych ludzi przebiega jak po płatkach róży, a może niespodzianki przyjdą dopiero, kiedy kolejne progi trudności się pojawią. Szkolnych, rówieśniczych, brania pod uwagę tego, jakim jestem pracownikiem, partnerem, rodzicem, małżonkiem, przełożonym. My musimy zobaczyć to na tak zwanej przestrzeni życia, ten wpływ, a nie na jakimś fragmencie. Szkodzi? Nie szkodzi. Zespół FAS był, PZA, Płodowy Zespół Alkoholowy, opisany dopiero 41 lat temu. Więc my jeszcze nie znamy całości cyklu życia tych pierwszych rozpoznanych z tym zaburzeniem osób. One mają po 40 parę lat. Nie wiemy, czy niepewne schorzenia nie pojawią się w wieku późnym dojrzałym, czy w wieku wczesno starszym. Tak? My tego jeszcze nie wiemy. My wiemy, że alkohol już im życie utrudni. W Stanach Zjednoczonych obliczono, że jeśli mamy takie dziecko ciężko uszkodzone, to koszty kompensaty uszkodzenia dla budżetu federalnego są takie, że nauczanie specjalne, opieka specjalna, renta socjalna, praca chroniona, skutki penitencjarno-prawne ewentualnych wykroczeń czy przestępstw, a potem opieka całodobowa często w instytucji, to jest koszt $1 000 000 w skali życia jednego człowieka takiego. Więc my dzisiaj inwestując w bezpieczną ciążę, w abstynencję rodziców, tak naprawdę inwestujemy w przyszłość nie tylko tych ludzi, ale jak my mamy, można powiedzieć, no wielką budżetową potrzebę, bo przecież ci ludzie, jeśli będą niepełnosprawni, to będą gdzieś swoją niesprawność musieli skompensować. Ktoś będzie musiał im pomagać.
Pan doktor nie tylko mówi o osobach, tutaj rodzicach, dzieciach i ich schorzeniach w wyniku spożywania alkoholu, ale też dotyka szerszych problemów, całości życia. Jak do tego wszystkiego ma się to, co pan doktor mówi, z całą kampanią przedsiębiorstw czy koncernów alkoholowych, które reklamują ze wszech miar przyjemność wynikającą z alkoholu. Następnie, gdy słyszymy, że gdy na stacjach benzynowych, gdy w sklepach całodobowych nie będzie alkoholu, to te sklepy stracą rentowność. Czyli z jednej strony mówi pan o potężnych pieniądzach, które trzeba wyłożyć
na koszty
leczenia, a z drugiej strony słyszymy, że jeżeli nie będzie tego alkoholu, no to czeka nas krach gospodarczy, finansowy.
My wiemy, że każda złotówka, która pochodzi z akcyzy i z obrotu alkoholem, ona kosztuje 4 zł obsługi strat, więc to jest pozorny zysk budżetu. Drugie, my wiemy, że ta tragedia, w której zginęło 7 młodych ludzi, których najstarszy miał 17 lat, pod Chełmnem na początku roku, to że ci ludzie o 23 kupowali alkohol w stacji benzynowej. Czyli my widzimy związki między dostępem, reklamą niewątpliwie. Ale pytanie też, co robili, gdzie jest miejsce nas, rodziców, wychowawców? Czy nie ma w nas zbyt dużo przyzwolenia w ramach jakiejś tak dziwnie politycznie poprawnej, rozumianej wolności? Wolności od czegoś czy do czegoś, prawda? I tutaj jest to bardzo ważne, byśmy pokazywali to ryzyko. Byśmy może nie tyle straszyli, co spokojnie informowali. To będzie skutkiem. Młodzież często ma taką ograniczoną możliwość antycypacji skutków działań czy decyzji podejmowanych w tym momencie. No, nie ma doświadczenia, nie ma przewodników. Wydaje mi się, że warto mówić też o tym w taki sposób spokojny. Na przykład nie mówić jedna lampka wina zabija dziecko, bo to nie jest prawda. My nie mówimy o problemie jednej lampki, ale my mówimy na przykład w badaniach Wojnara, że w Polsce w ciąży 0,5% kobiet ciężarnych upija się codziennie, a 4% upija się 2-3 razy w tygodniu. Czyli mamy 4% kobiet w ciąży, które się upijają. To nie mówimy o tych, co wypiły jedną lampkę w czasie ciąży, czy dwie lampki, bo tak się mówi, że nawet jedna lampka ci zaszkodzi. To nie jest problem jednolampkowych ciąż, czy tam dwulampkowych. To jest problem tego, że są osoby, które piją ciężko. Ciężkie picie to wypijanie powyżej 70 gramów alkoholu w tygodniu. Te kobiety rodzą 80% tych uszkodzonych dzieci. Notabene, jeśli mają mężów czy ojców tych dzieci równie intensywnie pijących, to liczba strat jest większa, a częstość upośledzenia umysłowego trzykrotnie większa w tej grupie dzieci. My wiemy wyraźnie, że picie męskie niesie ryzyko deficytów intelektualnych. O tym się jakoś na co dzień zapomina. Dlatego warto mówić o obojgu rodziców, nie tylko w związku z poczęciem i kontynuacją ciąży, ale też w związku z tym, jak sprawują te funkcje, jak modelują też stosunek do alkoholu. Mówi na przykład jedna mama, my podajemy dzieciom alkohol w domu, 15-letnim, żeby się nauczyły, co to znaczy kulturalnie pić. Czy to jest działanie mądre? No warto by dyskutować. Bo ja mogę z mamą wypić jedną lampkę wina, po czym pójść na boisko koszykówki i koło boiska wypić z kolegami butelkę wina i dwie butelki wina. I ta lampka wina wypita przy mamie i ten, przepraszam, chuch spowoduje, że ja będę mógł zamaskować tym kolejny kontakt z alkoholem. Przecież to jest gra z alkoholem. To się nie odbywa wszystko przy otwartej kurtynie. Tutaj są jeszcze różnego rodzaju tabu, obawy. No i udawania. Alkohol to też udawanie.
Doktor nauk medycznych Krzysztof Liszcz, psychiatra, naszym Państwa gościem. Zapraszamy do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych, do Państwa spostrzeżeń, Państwa pytań. 56 657 0011 lub 657 0012 to telefony dla słuchaczy widzów Polski Północnej, Polski Południowej, dla posiadaczy telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 i dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Panie doktorze, mówiąc o trudnościach wychowawczych osób pijących alkohol, rodziców pijących alkohol, zwrócił Pan uwagę na kobiety, czyli na matki, a teraz ojciec pijący alkohol jako ten, który ma kontakt również wychowawczy ze swoim dzieckiem.
Stan podchmielenia czy stan nadużycia alkoholu powoduje, że to ojcostwo przestaje być skuteczne, bo łatwo w takim podchmieleniu czy pobudzeniu, a może właśnie wyłączeniu, no nie sprawować ani tej uwagi wokół dziecka, albo używać działań przerysowanych, szczególnie związanych z przemocą albo z pobłażaniem. Może być też tak, że ojciec nadużywa alkoholu, ale stara się jakby okupić to u dzieci na przykład łagodnością, brakiem konsekwencji, obsypywanie ich łakociami, powiedzmy sobie litr wódki, a dzieciom po dwie czekolady. I w ten sposób mam jakby takie poczucie, że dbam, prawda? Natomiast czy razem rozmawiamy, czy razem spędzamy czas, czy mamy ze sobą relacje? Pewnie nie. Mama mówi, tylko cicho, bo tatuś się źle czuje. Dzieci stąpają jakby wokół pokoju ojca cichutko. Nieraz jest tak dramatycznie, że mama mówi, ty jesteś mały, to ciebie nie zauważy. Idź i zobacz, czy tam wewnątrz w kieszeni w marynarce zostało coś z pensji. A więc dziecko nagle się staje rodzajem psa gończego, który zaczyna funkcjonować w takiej niszy. Musimy jakoś przeżyć. Czyli ojciec jest traktowany jako ktoś z zewnątrz, jako ktoś zły, z kim się nie trzeba liczyć, kogo można jakby obejść. On przestaje funkcjonować jako centrum rodziny, czy jedno z dwóch centrów razem z mamą, prawda? Tylko jest jakimś takim dodatkiem do rodziny, który zarabia i pije. on się, być może, że to się też wiąże z tym, że nie jest przygotowany do rodzicielstwa, że to jest trudna rola, że tej roli nikt nas, ojców, tak naprawdę nie uczy. Że bywa, że on wynosi z własnego domu jakieś nieadekwatne modele jej sprawowania. Jego tata pił, dziadek pił, no i to jest ten sposób działania. Często wydaje mi się, że nie warto tu szukać zła w ludziach, tylko pomagać im. Na przykład jest taka inicjatywa Tato.net, konferencje i seminaria dla ojców, kiedy się okazuje, że ojcowie mają sobie coś do powiedzenia bez dzieci, bez kobiet, na męskich spotkaniach i że to są bardzo prawdziwe spotkania, kiedy nie musimy grać tak zwanych menów czy kogoś udawać, tylko jesteśmy w gronie tych, którzy mają wspólną troskę. Jak być ojcem? Bardzo dużo mężczyzn się w Polsce już tym interesuje. No, można nawet powiedzieć coś takiego, pielgrzymka męska, tak? Czy do piekar, czy pielgrzymka żeńska, czy w ogóle ruch mężczyzn w kościele, to coś, co dopiero się staje.
Panie doktorze, mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo? Prosimy.
Serdecznie witam ojca Benedykta oraz pana doktora. Mówi Jerzy z Francji, chociaż Prosimy. Jestem w tej chwili w Polsce. Otóż program, ten problem nie jest mi obcy, ponieważ byłem w otoczeniu kolegów, którzy właśnie niestety, ale borykali się z tym problemem. Mam pewną wiedzę również, która jednak może pomoże tutaj niektórym osobom, jak wyjść z tego problemu. Wydaje mi się, że widzę tutaj dwie płaszczyzny i dwa tematy, które właściwie ze sobą są powiązane, jednak podejście jest różne. Co innego, inaczej podchodzimy do osób już uzależnionych, którzy są już uzależnieni i żadna perswazja, proszę mi wierzyć, nie doprowadzi do niczego, żadna, ponieważ uzależnienie jest takie, że musi być bardzo silna motywacja wychodząca od tego samego człowieka. Znam taki przypadek kolegi, który doszedł tak daleko, że czuł, że w dół sam wpada i wystraszył się i to jego zmotywowało, on chciał po prostu się z tego wyzwolić. Zapewne była i modlitwa moja bardzo gorąca o niego, bo bardzo mi było go żal, kiedy widziałam, kiedy już w rynsztoku się znajdował i wyzwolił się z tego. Czyli tutaj musi być bardzo silna motywacja. Ale drugi jest problem u tych, którzy zaczynają pić, szczególnie u młodzieży. Dlaczego? Młodzież po prostu pije bezmyślnie. To jest prawo młodzieży. Młodzież się nie zastanawia i młodzież niestety powiela starszych ludzi, którzy niestety mają te złe przyzwyczajenia. Otóż jedyną rzeczą, która jest istotna u młodzieży, ona musi być edukowana. Ona musi być, już w szkołach, szkoła powinna uwrażliwiać na pewne symptomy, na pewne, no po prostu na szanowanie samego siebie. I nie możemy z drugiej ze strony, bo to zauważyłem, bardzo często się mówi z takiego punktu widzenia alkoholu, równając go jako zło, prawda, tak samo jak i palenie papierosów, czy powiedzmy narkotyków. Nie. Alkohol nie jest zły. I problem nie jest w alkoholu, ponieważ chociażby nawet wino czerwone ma wspaniale działa na nasz organizm. Prawda? Alkohol również może przybliżyć w jakiś, prawda, ugrupowania, zespołach ludzi nieśmiałych. Problem nie tkwi w samym alkoholu, ale w podejściu do niego. Jeśli człowiek, szczególnie młody, będzie uświadomi sobie, prawda, uwrażliwi się jego na szacunek samego siebie, na to, żeby nie dał się, przepraszam za to wyrażenie, zbłaźnić siebie, żeby trzymał pewien fason, żeby miał pewną kulturę bycia, żeby nie pił dla samego picia, żeby nie pił bezmyślnie, żeby był świadomy, że jednak ludzie są wokół niego, żeby nie dał z siebie po prostu spaść do tak siebie nisko. To będzie motywacją dla tego młodego, który z pewną kulturą również podejdzie do alkoholu, bo na Panie przykład wypić...
Dziękujemy za ten głos i prosimy tutaj pana doktora.
O ile można się z naszym słuchaczem w niektórych częściach zgodzić, to też trzeba powiedzieć, że wśród młodzieży u nas ustawowo do 18 roku życia jest zakaz podawania i konsumpcji, więc my nie będziemy tutaj tego podważali, natomiast że są osoby z grupy ryzyka, których ta propozycja picia kulturalnego, czy takiego w oprawie, można powiedzieć, miłej, czy dla nieśmiałości, ona może być złudna. To chodzi przede wszystkim o dzieci, które są dziećmi już rodziców uzależnionych. Pewne rodziny mają wrodzoną dyspozycję do tego, żeby dysponować tak zwaną wzmożoną tolerancją alkoholu. Te osoby, próbując pić z innymi i próbując mieć taki sam poziom rauszu czy wesołości, muszą wypijać odpowiednio więcej. W związku z tym szczycą się z tak zwanej mocnej głowy i to prowadzi ich do ku sprostaniu tej normie, która mówi bawimy się na wesoło. Więc on, żeby się bawić jak inni, często wypija przed imprezą, na imprezie więcej i jeszcze po imprezie, ponieważ alkohol dla niego smakuje, można powiedzieć, jak woda. Druga to jest grupa tych, którzy sami są dziećmi już alkoholowo uszkodzonymi, którzy są dziećmi po uszkodzeniu układu nerwowego z innych powodów, są dziećmi z rodzin z depresją albo same mają za sobą już depresję. Czyli są osoby, którym alkohol niewątpliwie będzie niósł nieoczekiwanie ogromne straty. I dlaczego dochodzi do strat? Bo skoro cała społeczność z nas w większości toleruje alkohol i pije go kulturalnie, to ci z grupy ryzyka też takimi chcą być. I ponieważ nie ma normy abstynencji, tylko jest norma kontroli swojej picie, no też oni próbują kontrolować, tylko tego nie mogą zrobić. Czyli tak naprawdę my, pijący kontrolowanie, w pewnym sensie pociągamy tych, którzy się nie kontrolują, do tego, żeby oni aspirowali się kontrolować, a na to nie mają szans. I im potrzeba szczególnie pomocy budującej model życia w zupełnej abstynencji, czyli obok propagowania picia kulturalnego, które pan tu zaproponował, musimy też propagować dla szczególnie dużej grupy ryzyka abstynencję jako wartość bezwzględną, nie tylko religijną, nie tylko prawną, ale też medycznie biologiczną, bo ona cię uchroni przed uzależnieniem. Jeśli nie będziesz o tym wiedział, pijąc kulturalnie, przestaniesz pić, będziesz pił po prostu z cechami uzależnienia. Ma pan rację, że jak już jest uzależnienie, to perswazja nie pomaga, tylko trzeba wymóc na sobie bądź przez otoczenie decyzję o leczeniu odwykowym, które jest żmudne, długotrwałe, ale niesie owoce.
Panie doktorze, jeszcze jedno zdanie, które wypowiedział pan Jerzy. Na co dzień żyje we Francji. Można powiedzieć jeszcze o Włochach, prawda? Są to kraje, gdzie naturalnie do obiadu, do posiłku spożywa się wino, z reguły czerwone bądź białe. I jest to pewien zwyczaj. Natomiast tak się zastanawiam, czy to nie jest tak, że jeżeli będzie kraj, gdzie jest kultura picia piwa, no to powiedzą, no u nas picie piwa to jest rzecz normalna, a czym bardziej na wschód, no to będziemy słyszeć, że u nas picie wódki to po prostu jest norma zdrowotna i pomaga zdrowiu, pomaga trawieniu. Czy to nie jest tak, że są to takie zdania i postawy, no wbrew pozorom, nie do końca bezpieczne?
Więc te mity, chociaż przyjemnie brzmiące, można powiedzieć takie otwarte i jakby pełne tolerancji dla alkoholu, za tymi mitami jednak stoi rzeczywistość. Francja i Włochy to kraje, gdzie rozpoznawanie szkód alkoholowych u dzieci jest bardzo zaawansowane i tam już przestaną pytać, jak w Polsce, czy pani może piła w ciąży, bo ja podejrzewam, że pani dziecko może mieć szkody poalkoholowe. Tam po prostu bada się dziecko po urodzeniu, oczywiście antropometrycznie, ale bada się na przykład skład jego pierwszej kubki, zwanej smułką. W tej kubce będą odłożone estry alkoholowe, które pokażą, że mama używa alkoholu przez ostatnie 2 miesiące. I takiej mamie mówimy, proszę pani, my wiemy, że pani używa alkoholu. Pani z mocy prawa dostaje przywilej asystenta rodzinnego, który poprowadzi panią i to dziecko, ponieważ to dziecko jest dzieckiem z grupy ryzyka. Więc państwo czy samorząd wokół takich rodzin roztacza opiekę. U nas tą opiekę roztaczają dziennikarze, którzy newsy redagują. Upiła się, wypadła, przewróciła, zgubiła. Co dalej? Lekarz powiedział, że dziecku nie zagraża niebezpieczeństwo, bo już wytrzeźwiało. Powiedział nieprawdę. Temu dziecku zagraża odtąd niebezpieczeństwo, że będzie wiodło życie o małej satysfakcji, o małych osiągnięciach, pełne sprzeczności i trudności. To trzeba powiedzieć, że to nie jest jednorazowe stężenie alkoholu w krwi noworodka. To jest uszkodzenie mózgu i innych narządów, które pójdzie z tym dzieckiem przez całe życie. Pójdzie w środowisko rodziny, pracy, szkoły i przyszłych pełnienia ról społecznych, które będą niewydolnie pełnione. No, takie są fakty.
Mamy telefon oczekujący, ale jeszcze jedna kwestia, bo to bardzo ciekawe, co pan doktor powiedział. Mianowicie, że we Francji, Włoszech przestaną się bawić już w coś takiego, że no, jeżeli osoba jest uzależniona czy nadużywająca alkoholu, no to trzeba czekać, aż ona sama wyrazi zgodę, aż sama uzna swoją chorobę, swoją niewydolność i wtedy dopiero rozpocznie proces leczenia, tylko po prostu na podstawie badań dziecka udowadnia się...
W przypadku dziecka,
w przypadku tak. Udowadnia
znaczy,
się
organizuje
kobiecie,
się że... pomoc po prostu.
I otrzymuje już asystenta wtedy, prawda?
Nie mówimy, pani powinna coś ze sobą robić, tylko a. Dajemy jej ofertę. Tu i tu na panią czekają. Przyjmą panią w ciąży, czy już z tym dzieckiem. Ktoś będzie pani towarzyszył, bo inaczej przecież my będziemy musieli podnosić koszty pani niewydolności. To jest logiczne, że społeczności lokalne powinny nie tylko dbać o to, żeby przybywało sklepów z alkoholem, tylko żeby tworzyć system wyłapywania strat, szkód i kompensować. Notabene Toruń przez lata był wyjątkowo tu korzystnym miejscem na mapie ilości punktów alkoholowych, ponieważ tu się udawało ten limit przez 20 lat utrzymać na niezmienionym poziomie. Dopiero ostatnio pewne ruchy zaczynają się, czy już się zaczęły, które to naruszyły, ale byliśmy miastem, gdzie liczba punktów na 1000 mieszkańców była mniejsza trzykrotnie niż w Grudziądzu. Także to naprawdę osiągnięcie tego miejsca.
Jednak miasto aniołów.
Miasto aniołów, tak.
Prosimy bardzo. Radio Maria, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Państwu obecnym w studio. Poznałem opinię człowieka zmagającego się z problemem alkoholowym. Mężczyzna, lat około 40, strona estetyczna życia, wzorcowa, bardzo zadbany mężczyzna, jednocześnie bardzo bogato wyposażony w wiedzę religijną, jednocześnie bardzo efektywny życiowo, powiedział, że problemem dla pijącego nie jest picie alkoholu, ale jest nieumiejętność radzenia sobie z życiem. Jak pan doktor ocenia, jak znaczy w ogóle nauka, jak psychologia ocenia, diagnozuje powody, dla których człowiek sięga po alkohol? Oczywiście oprócz tego przypadku dziedziczenia. To jest moje pytanie. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Najczęściej ludzie sięgają po alkohol w związku z tym, że on w naszej kulturze od tysięcy lat funkcjonuje, jest składnikiem obrzędowości, nie wiem, rodzinnej, państwowej, że jest po prostu wszechobecny. Nie wszyscy sięgają po alkohol z powodów jakichś nerwicowych czy depresyjnych. Ta grupa ludzi jakby bez problemu, ona też nie ma problemu z tym alkoholem, natomiast wśród nas jest masa osób, które będą używały alkoholu dla czegoś więcej niż samego tylko działania alkoholu. Będą uzyskiwały przez pomocą alkoholu na przykład dostęp do swoich kompetencji, większych niż sądzą na przykład. Będą bardziej otwarci towarzysko, albo będą bardziej stanowczy, albo bardziej znoszący cudzą stanowczość. Mogą się czuć bardziej sprawczy, albo bardziej zrelaksowani. Powiedział kiedyś profesor Mary Bruda taką przewrotną prawdę, że ludzie, jeśli chodzi o alkohol, dzielą się na cztery płci. Pierwsza płeć pijących to są synowie ojców. To są ci, którzy piją alkohol, żeby być podobnymi do ojców. Jeśli ojciec pił, rozrabiał, był rzutki, ten syn używa alkoholu tak, jakby się ubierał na chwilę w garnitur po tacie. Jeśli są też mężczyźni, którzy stają się jak gdyby synami matek, to ci, których ojcowie byli alkoholikami albo byli nieobecni, ci synowie byli bliżsi mamom I teraz na przykład byli powiernikami matek i oni używają alkoholu, żeby w pewien sposób się doposażyć w rolę męską, jakby w zbroję. Bo czuje się bardzo matczyny w swoich przekonaniach. To nie ma nic z seksualizmem wspólnego. Jakby z taką tożsamością. Mama jest mi bliższa. A tu świat kolegów, przełożonych, podwładnych. Wypada alkoholu użyć, żeby jakby pokazać, że jestem tym stuprocentowym mężczyzną. Stać mnie na to, żeby porozrabiać, żeby krzyknąć, żeby braworowo płynąć do wyspy i po drodze utonąć i tak dalej. Co do dziewcząt, to zauważono, że wśród pacjentek oddziału przeważały tak zwane córki ojców, czyli to były te, które miały trudniejsze relacje z mamami, a ojcowie byli ich idolami. One często wybierają na przykład zawód technika, inżyniera, inspektora nadzoru, weterynarza. I te kobiety piły alkohol po to, żeby na chwilę poczuć się jakby mniej męskimi, jakby zdjąć spodnie i założyć spódnicę, wpiąć róże we włosy, prawda, zatańczyć, uśmiechnąć się. Czyli ludzie piją alkohol po to, żeby się poczuć bardziej kompetentni w roli swojej płci, bo czegoś im tam brakuje. Rozumiecie, że nie piją dlatego, że są chorzy, tylko alkohol daje im jakby dostęp do pewnego złudzenia albo do pewnej odwagi. Tak powiedział pan z Francino, na przykład nieśmiali dla śmiałości, tak? Agresywni dla uspokojenia. Czyli każdy w tym alkoholu może szukać kompensaty jakiegoś narzędzia, które jednorazowo czy sporadycznie korzystane może nie nieść problemu, ale jak się to odkryje, to jest tak jak z hazardem. Znowu wygrałem, a co którąś wygraną musi przyjść przegrana, bo przecież właściciel kasyna nie dokłada do tego. Tak, to jest podobnie, że te krótkie zyski, na przykład wypiję to, zatańczę, tak? Wypiję to, zniosę zniewagę. Ale okazuje się, że to powoduje potem wzrost tej tolerancji i te dawki, które starczały, są niewystarczające. Musimy je zwiększyć. I to jest droga do uzależnienia. Uzależnienie to picie mimo ponoszenia szkód. Panie doktorze, to by osoba, jak ma szkodę, to przerywa picie, a uzależniona, jak ma szkodę, to pije po raz kolejny.
Cztery grupy pan doktor mówił, zanotowałem trzy. Synowie ojców, synowie matek, córki ojców.
I córki ojców i córki matek.
Córki matek.
I wśród pacjentów przeważały córki ojców, czyli te, które alkoholem starały się być bardziej kobiece, i synowie matek, którzy alkoholem chcieli być bardziej uzbrojeni.
Szkody zdrowotne i trudności wychowawcze dzieci rodziców pijących alkohol. Doktor nauk medycznych Krzysztof Liszcz, psychiatra, naszym gościem. Panie doktorze, usłyszeliśmy coś takiego też, że szkoła powinna reagować i szkoła powinna być tu pomocną. No, oprócz szkoły to wiemy, że jest ta społeczność sąsiedzka, no sam dom sam w sobie, ale jeżeli dom jest skażony alkoholem, to jak tutaj w tej pomocy rodziny dalszej reagować i jak też reagować, jeżeli chodzi o tę pomoc sąsiedzką, nazwijmy ją w ten sposób.
To jest bardzo skomplikowane, bo mówią nam, jeśli za ścianą słyszysz krzyki, to interweniuj, nie mów, że musisz wygłuszyć ściany. To jest bardzo złożone, dlatego że my nie mamy w sobie jakby takiej odwagi, żeby naruszać cudze terytorium, cudze granice. Bywa, że rodzina pilnuje takiego tabu i mimo, że sąsiedzi czy przyjaciele interweniują, rodzina wycofuje sprawę, minimalizuje wywiad. No chyba to jest ogromna rola przyjaciół, czy to przyjaciół z okresu szkoły, czy przyjaciół z miejsca pracy, osób znaczących, osób, które powiedzą to w ten sposób. Zbyt mocno cię kocham, zbyt bardzo mi na tobie zależy, żebym ci nie powiedział prawdy. Czyli my to musimy robić nie przeciw, nie dlatego, że nam się to nie podoba, tylko dlatego, że nam na tych ludziach zależy. Jak my będziemy umieli im pokazać, że nam na nich zależy, że my się o nich boimy, że my o nich myślimy, myślę, że będzie łatwiej im przyjąć tą pomoc. Natomiast jeśli my posyłamy anonimy, czy dajemy do zrozumienia, albo robimy nagle jakieś milczące dni, bo myślimy, że to wstrząśnie. Powinniśmy zabiegać o to, żeby na przykład doprowadzić do przebaczenia, jeśli były jakieś zaszłości. Wyciągnąć rękę często. Bywa, że te osoby pijące to osoby poranione, czujące się odepchnięte przez sąsiadów, przez kościół. To warto, żeby do nich wyjść jeszcze raz z tą ręką i powiedzieć: jesteś dla mnie ważny, zorganizuję dla ciebie pomoc. Nie, że jesteś takim, a takim synem, tylko jesteś Synem Bożym, także. To się nazywa chyba po prostu miłosierdzie, że my nie przez pryzmat, jaki on zły, tylko jaki on bezradny, to zobaczymy.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz ze Skoczowa. Ja mam takie pytanie do pana doktora. Panie doktorze, pan jest psychiatrą, to ja chciałem zapytać, dlaczego jest takie jakieś, to nazwać, połączenie, że im biedniejsza rodzina, tym więcej alkoholu się spożywa. Większa patologia jest, więcej dzieci się rodzi. A ludzie jacyś na poziomie, trochę bogatsi, trochę lepiej ustawieni, jakoś mniej piją i w ogóle. Dziękuję.
Ma pan tutaj dużo racji, przywołując związki między ubogością a alkoholem. Warto to zobaczyć z takich przynajmniej dwóch perspektyw. Jedno, że alkohol zubaża. Czyli na starcie nie musieli być wcale ubogimi, ale z powodu wciągnięcia się w uzależnienie w budżecie zaczął dominować alkohol, w potrzebach alkohol i ich możliwości, zdolności uległy albo zapomnieniu, albo rozproszeniu. Był wspaniałym fachowcem, dzisiaj korzysta z zasiłku, czyli alkohol jako środek, który powoduje niszczenie osiągnięć. A drugie, myślę, że są też osoby, które na starcia mają mniejsze osiągnięcia, bo na przykład w sensie kulturowym, czy materialnym, czy nawet intelektualnym mają mniejsze możliwości i być może sięgają po alkohol, żeby dorównać, bo aspirują, bo przy pomocy alkoholu mają nagle złudzenie, że są trochę w lepszym świecie. Zauważyłem na przykład w tych ubogich rodzinach alkoholowych, które tracą dzieci na rzecz rodzin adopcyjnych czy zastępczych, jest takie ciekawe zjawisko, że te rodziny nadają tym dzieciom jakieś bardzo egzotyczne i górnolotnie brzmiące imiona. Vanessa, Ariel, Brian. To są imiona dzieci, które za chwilę pójdą do opieki zastępczej i adopcyjnej. Czyli niewiele mamy, ale chociaż na chwilę będziemy jakby światowi. To alkohol może pełnić taką rolę, takiego vehiculum therapeuticum, które przenosi rzeczywistości ubogiej do pewnego złudzenia. No, nawet ci, co nie mają problemu, to wiedzą, że przenosi pewne złudzenie. Nieraz wspólnoty, relaksu, pewnego różowego humoru. Ci ludzie są tacy sami jak inni, tylko zaczynają w tym upatrywać coś, co nazywamy teraz realem, tak? Alkohol to coś wirtualnego na krótko, a oni zaczynają tą wirtualność powtarzając, być w niej w całości, tak jak widzę dzisiaj młodzież, która bez przerwy SMS-uje. Pytanie, gdzie życie, gdzie SMS-y i gdzie ty jesteś? Tak samo jest z alkoholem. To tak wciąga, że staje się główną osią planowania dnia, przewidywania, kiedy skończyć pracę, jak wybrnąć z zamówienia. Człowiek zaczyna funkcjonować pod takim kątem, żeby jak najmniej ponosić strat i mieć kontakt z alkoholem. No to się udaje nieraz całe lata.
Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Szczęść Boże, Barbara z Nałęczowa, kłania
prosimy
się.
Pani Barbaro.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana doktora. Ja prosiłabym pana doktora o przybliżenie tematu tak zwanego przybliżania dna, podnoszenia dna w chorobie alkoholowej. Również kwestia ruchów samopomocowych. Na przykład Alatin. To są te grupy młodzieżowe, samopomocowe, dzieci rodziców uzależnionych. I ich rola na przykład w profilaktyce alkoholizmu. To dziękuję, to byłoby na tyle.
To krótko odpowiem. Póki nie mieliśmy własnych z żoną dzieci adoptowanych i zastępczych, byliśmy przez 3 lata animatorami takiej grupy Alatinu. Spędzaliśmy raz w tygodniu jedno popołudnie, raz w miesiącu jeden weekend z tymi dziećmi przez 2,5 roku. Osiągnięcie było takie, że z tego, co potem wiedzieliśmy, większość z nich wybrała partnerów niepijących. Czyli kontakt z tą grupą powodował, że oni jakby odczarowali alkoholizm, zobaczyli go jako chorobę i też zobaczyli w swoich decyzjach, w jakim kierunku. Jednocześnie byli wsparci w takich umiejętnościach społecznych. Co więcej, myśmy zobaczyli, jak oni strasznie kochają swoich pijących rodziców. To była bardzo ważna wartość, kiedy byliśmy z nimi na obozie letnim harcerskim. Oni tęsknili, pisali, czekali. Co więcej, na tych rodziców to działało, czyli nie tylko szorowanie buzią po betonie, czyli dochodzenie do dna. Dziecko, które samo ze sobą coś robi, które jest w grupie wsparcia, może być taką latarnią morską dla rodzica, który mówi, no muszę to przerwać. Czyli nieraz to dno nie musi być bolesne, a może być boleściwe. Na przykład mówi czteroletnie dziecko, tatusiu, jak pijesz, to ja się ciebie boję. Tak? Czyli ono nie bije tego ojca, ono nie mówi, nie pokazuje mu drzwi, tylko mówi, że się go o niego i jego boi. Co do tej teorii, żeby osiągnąć dno, no to ja powiem tak jako lekarz psychiatra i w oddziale psychiatrycznym pracujący, że nieraz dno może oznaczać przedwczesną śmierć. W związku z tym, jeśli tylko szuka pomocy, to nie badam już głęboko, czy ta motywacja jest stuprocentowa, czy 20, czy 8. Pomagamy, wychodząc z założenia, że za którymś cyklem pomocy on rozpozna też siebie jako kogoś, kto jest jej podmiotem, a nie tylko przedmiotem, że on już nie jest manipulowany i sam nie manipuluje, tylko czuje, że spotkał tych, którzy w niego wierzą i którym on uwierzył, bo to musi być obustronne.
Panie doktorze, ostatnie pytanie w tym programie i też potem prośba o pańskie spostrzeżenia, czy to, co jeszcze warto powiedzieć. A mianowicie pytanie brzmi na kanwie tego, co pan przed chwileczką powiedział. Spojrzenie na alkohol jako na chorobę, bo padło takie zdanie. No, zobaczyć w alkoholu chorobę, a do tej pory patrzenie na alkohol no, nie zawsze jest związane z tym, że
to
alkohol
znaczy,
równa
sama,
się chorobę.
Sam alkohol o tyle oznacza chorobę, jeśli jest elementem zespołu zależności alkoholowej. Czyli on jest powiązany z osobą dotkniętą. Powiem może takim przykładem. Choroba alkoholowa, teraz się mówi zespół zależności alkoholowej, to choroba przewlekła, przyczynia do przedwczesnej śmierci, ale dająca szansę na wyleczenie. Chociażby w Toruniu. Mamy tutaj miejsce, gdzie jeden z byłych intensywnie pijących uzależnionych stworzył zespół pokoi chronionych, mieszkań chronionych, gdzie wspólnie z kolegami, którzy opuszczają leczenie odwykowe albo zakład karny, tworzą wspólnotę, która organizuje pracę i organizuje dialog i swój własny dom. Można powiedzieć tak, inni do nich nie przyszli, to więc oni przyszli do siebie, czyli sami alkoholicy, trzeźwiejący, bardziej zaawansowani w zdrowieniu i mniej, są dla siebie znakomitym środowiskiem. Wiemy, że ruch AA istnieje już prawie no ponad 80 lat i że przyniósł uzdrowienie milionom alkoholików. I w naszym mieście też kilkanaście takich grup każdego dnia w wielu miejscach, także w kościołach, salach katechetycznych, niesie tą nadzieję innym. To nie jest choroba bez nadziei. To jest choroba, gdzie trzeba się nadzieją dzielić i ta nadzieja zatoczy kręgi jak na jeziorze. I pewnego dnia ktoś powie, łapie się tej nadziei. My musimy tą nadzieję wytwarzać takimi spotkaniami jak dzisiaj. Czekamy na was, bądźcie dla siebie, ufajcie.
Bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie. Szkody zdrowotne i trudności wychowawcze dzieci rodziców pijących alkohol to, można powiedzieć, mały przyczynek do tego, byśmy byli społeczeństwem zdrowym, dbającym o przyszłe pokolenia i to przez trzeźwość, wstrzemięźliwość alkoholową, a nasza rozmowa z doktorem Krzysztofem Liszczem, psychiatrą. Dziękuję panie doktorze, dziękuję również
dziękuję
państwu.
Bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.